Dzień dobry Państwu, Magdalena Drochomirecka. Sobotnie przedpołudnie, tuż po 10:00, a więc czas na audycję Po co nam historia? Oj, bardzo jest nam, proszę Państwa, potrzebna. Myślę, że teraz to szczególnie widać, żeby to spojrzenie wstecz wyjaśniało podejmowanie różnych decyzji, które są bardzo ważne dla naszej przyszłości, bo jakże o przyszłości zadecydować, kiedy białe plamy, jeśli chodzi o historię w przeszłości, w dużej mierze oczywiście, jeśli chodzi o okres PRL-u, wynikające z tego, że te białe plamy były planowane. Potem też w pewnym sensie były planowane, ale dla dociekliwych, czy bardziej dociekliwych, byłoby możliwe ich zapisanie literkami historii. No niestety niekoniecznie i nie zawsze padło to na podatny grunt. Dlatego dziś też chciałabym rozmawiać między innymi o edukacji, która jest przecież podstawą wychowywania przyszłych pokoleń. A rozmawiać będę z gośćmi, którzy przyjęli zaproszenie do studia. Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, politolog.
Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. I pan Grzegorz Surdy, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Małopolska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam
dobry
pana państwu. Prezesa i jeszcze muszę zaznaczyć, że osoba bardzo wspaniale i pięknie działająca przez cały okres lat 80. w opozycji antykomunistycznej. Mówię to też celowo, bo będę pytać o te pomysły Donalda Tuska związane z powrotem do wysokich emerytur dla przedstawicieli służby bezpieczeństwa, co myślę dla osób, które z tą służbą bezpieczeństwa o wolną Polskę walczyły, jest jak policzek. Ale zacznę od edukacji, bo kilka spraw tutaj na siebie się nakłada. No, wiemy już, że nową panią minister edukacji będzie pani Nowacka. Wiemy, Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Wiemy też tak naprawdę, jaki kierunek Koalicji Obywatelskiej edukacyjny jest, bo też mieliśmy przykłady tego przez lata 90., a szczególnie 2000. Zacznę od pytania do pana ministra, bo w ciągu ostatniego czy poprzedniego roku szkolnego, teraz jest następny, pojawił się przedmiot szalenie ważny. Przedmiot właściwie bez którego zrozumienie tego, w czym w tej chwili jesteśmy, w zasadzie dla młodych ludzi jest niemożliwe, ponieważ tajemnica naszego bytu po 89 roku była w gruncie rzeczy skrzętnie ukrywana. Pan profesor sądzi, że w podstawie programowej uchowa się ten przedmiot?
Ja myślę, że no, to będą decyzje, które zapadną i one muszą zapaść też w określonym terminie. Rok szkolny 2023-2024 z całą pewnością będzie tym rokiem, w którym będzie obowiązywała obecna podstawa programowa, a więc również i istnienie przedmiotu pod nazwą Historia i Teraźniejszość. I co więcej, te podręczniki, które zostały dopuszczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do obiegu szkolnego, również z tych podręczników będzie można korzystać. Ja przypomnę, że nawet gdyby pojawiły się w tej kwestii jakiekolwiek zmiany, to nauczyciele mają możliwość również realizowania podstawy programowej w oparciu o te wszystkie materiały, które mogą sami przygotowywać czy wykorzystywać w trakcie lekcji. Natomiast w mojej opinii istnienie tego przedmiotu jest konieczne, niezbędne. Tak jak powiedziała pani redaktor, każde państwo, aż już bardziej konkretnie każda wspólnota narodowa powinna prowadzić swoją własną politykę historyczną. W tym kontekście również tę część polityki historycznej, która wiąże się z edukacją i bardzo mocno podkreślę również i wychowaniem, ponieważ te dwa wymiary są ze sobą bezpośrednio związane. Więc po pierwsze wiedza dotycząca naszej przeszłości, po drugie budowanie pewnego wzorca, pewnego modelu wychowania, kojarzonego z systemem wartości, który jest istotny, czy i był istotny, i był ważny dla kształtowania się tożsamości narodowej. I w tym kontekście ważne jest również i to, co dotyczy odrzucenia w ostatnich latach tego, co nazywaliśmy pedagogiką wstydu, a więc spoglądania na naszą przeszłość z perspektywy opisywania tej rzeczywistości tak, jakby była to perspektywa właściwa dla Berlina, dla Paryża, Londynu czy Nowego Jorku. To były wysoce skandaliczne działania, wyrażające się w tym, że tak naprawdę przez lata polski rząd, polskie w sensie formalnym, polskie rządy nie prowadziły właśnie polityki historycznej, co w efekcie konsekwencje były tego wysoce opłakane. Tu jest z nami pan Grzegorz Surdy. Wszyscy pamiętamy te zmiany w programach w czasach Platformy Obywatelskiej, kiedy z programów wyrzucano historię, ograniczono wiedzę o społeczeństwie, co więcej w klasach ścisłowych, że tak powiem, w ogóle brakowało nawet miejsca na historię literatury, czy na lekcje języka polskiego, więc doskonale pamiętamy tamte czasy. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja się nie powtórzy. Jeśli się powtórzy, jesteśmy przygotowani do takich działań, które będą wspierały szkoły, czy nauczycieli. Może tajne komplety, jeśli się okaże, że pani Nowacka, będąca przecież z jednej strony w Koalicji Obywatelskiej, ale nie będąca członkiem Platformy Obywatelskiej, bo jest przedstawicielką Lewicy, organizacji lewicowej w obrębie Koalicji Obywatelskiej. Jeśli takie działania zostaną podjęte, będziemy musieli jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale również społeczność przywiązana do pewnego modelu wychowania i edukacji, będziemy musieli podjąć zdecydowane działania.
Wołany do tablicy Grzegorz Surdy, to w takim razie bardzo poproszę pana prezesa o to wspomnienie, szczególnie 2012 roku, kiedy rzeczywiście pani minister Hall, o ile pamiętam dobrze, wprowadziła takie zmiany w podstawie programowej.
Ja może najpierw jeszcze, zanim odpowiem na to, jedna rzecz, która mnie troszeczkę uspokoiła i pokazała, że w tym szaleństwie jednak jest trochę orzeźwienia, to, że nie mówi się już o powrocie z powrotem do podziału na gimnazja. To jakby przyszły być może nowy rząd nie zapowiada tego, takich zmian, więc to jest jakby pewnego rodzaju uspokojenie, że zostaniemy przy zmianach, które PiS wprowadził.
Nie organizacyjnych, tak, tylko tej merytoryki właśnie, która jest taka ważna w wychowaniu w duchu patriotycznym, o czym pan profesor mówił.
Bernacki mówił, oczywiście jak najbardziej słuszne i ta uwaga, którą powiedział pan profesor, warto ją mieć w pamięci, że niestety przez długi czas Polska nie prowadziła żadnej polityki historycznej, co owocuje również w tym pozbawieniu korzeni po prostu młodych ludzi, którzy nie mają żadnych odniesień, często już w ogóle uważają się właściwie za Europejczyków.
Cokolwiek to
bycie
znaczy,
Polakiem,
bo to chyba też trudno wytłumaczyć.
Bywa dla nich obciachem. Więc my zresztą próbujemy jako Światowy Związek i udało nam się pozyskać z jednej strony Instytut Pamięci Narodowej, z drugiej strony samorządy. W tej chwili rozmawiamy z samorządami szczebla powiatowego na temat akcji Nasi Bohaterowie. Chcemy wzorem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych pokazać na banerach wzdłuż głównych ulic tych bohaterów na przełomie 100 lat od odzyskiwania niepodległości od 1914 roku właśnie do współczesności, bo bohaterami są również ci, którzy uczestniczą w siłach zbrojnych, w akcjach dzisiaj, bo być może sytuacja na wschodzie pokazuje, że nie możemy nie brać pod uwagę również stawania w obronie Polski z bronią w ręku. To niestety...
Ale żeby to młodzi ludzie wiedzieli, tak, to muszą też sięgnąć jakąś wiedzą,
że w każdym
którą,
powiecie
nadzieję,
właściwie byli ci bohaterowie po prostu często zapomniani. To niekoniecznie muszą być ci z pierwszych stron książek, którzy ginęli, oddawali życie. To są również ci, którzy gdzieś tam dożywali swoich dni w ciągu ostatnich nawet lat, są pochowani na cmentarzach, pokazania ich. Myślę, że to powinno mieć dobry efekt i to jest jakby trochę wyjście naprzeciw, bo troszkę żeśmy odstawili jakby to budowanie tożsamości tożsamości, budowanie świadomości historycznej młodych Polaków, ale nie tylko, bo również przypomnienie starszym, na rzecz szkoły, że to tylko szkoła ma załatwiać. Nie, to nie tylko szkoła. To oczywiście w domach powinny rodziny, ale to również te społeczności, one powinny się tworzyć. Najlepszym tym ogniwem zbierającym są te społeczności, małe ojczyzny. O tym mówiło się budowanie, przecież to, czego doświadczyła Polska w II wojnie światowej, tworzenie polskiego państwa podziemnego z siłą zbrojną, jaką była Armia Krajowa, to jest świetny przykład społeczeństwa obywatelskiego. Przypomnę, że ci ludzie, przyjmuje się, że kilkaset tysięcy, wciąż do miliona, którzy byli zaprzysiężeni, byli ochotnikami. Nikt ich nie zmuszał. Nawet ci oficerowie, którzy w 1939 roku walczyli, związani przysięgą, którą składali wojsku, oni na nowo składali przysięgę. Każdy z nich był na nowo zaprzysiężany w ramach siły zbrojnej, jaką była najpierw ZWZ, potem Armia Krajowa. Więc to jest przykład, który pokazuje, że II Rzeczypospolitej udało się stworzyć zręby społeczeństwa, o którym marzymy, o społeczeństwie obywatelskim, odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym to również z tym, że te wybory, które podejmuje, muszą być rzeczywiście odpowiedzialne. Z tym różnie bywa, ale to właśnie jest kwestia wychowania.
Często
tego
wynika
kodu,
to wychowania
który
i
każdy
braku
powinien otrzymać.
Wiedzy, myślę, że
nie będziemy musieli
zasiany brak wiedzy po 89 roku, bo wydaje mi się, że to pokolenie, pewnie może panowie się zgodzą czy nie, wychowane w PRL-u więcej wiedziało o historii Polski i naszych bohaterach niż to pokolenie po 89 roku, trochę odarte właśnie z autorytetów, trochę z taką wskazówką patrzenia do przodu.
Ja jeszcze jedną uwagę powiem, bo ostatnio mi powiedział chyba syn, że w Szwecji, która była dawana jako taki pierwowzór w ogóle edukacyjny i tak dalej, odchodzi się dzisiaj od elektronicznych środków przekazu na rzecz powrotu do książki. Coś, co czym my się zachwystujemy i tabletami wejściem, które oczywiście są potrzebne, niezbędne do życia we współczesnej cywilizacji, ale też powrót do tradycyjnych środków. I cieszę się, że rezygnujemy. No mam nadzieję, że zapowiedź pana marszałka Sejmu Hołowni o tym, że nie będzie zadań dla dzieci, jednak była pewnego rodzaju, nie wiem, bonmotem, żartem rzuconym.
To mieści się w programie wyborczym.
Tak, bo to jest postulat wyborczy.
Platformy Obywatelskiej.
Ale mam nadzieję, że to jednak nie będzie, że jednak ludzie będą, trzeba wymagać po prostu, żeby
nadzieję
ludzie przyswajali.
Nadzieję zawsze możemy mieć, natomiast jeżeli rządzący wprowadzą takie prawo, to na pewno młodzi ludzie z niego
można szkoły zlikwidować, no bo po co szkoła?
Młodzi ludzie będą chętnie korzystać. Pan profesor Wnęk, bo już od długiej chwili chce zapytać. To jest i związane z wychowaniem w duchu patriotycznym, ale i z wiedzą. Instytut Strat Wojennych powróciliśmy w sensie państwa, ale przede wszystkim polskiego rządu, wiceministra Arkadiusza Mularczyka, Instytutu, do kwestii reparacji od Niemców. Teraz powstał taki zespół parlamentarny, w którym jeszcze będą podniesione sprawy w zespół parlamentarny w Sejmie, podniesione sprawy uzyskania ewentualnie jakichś odszkodowań od Sowietów, aczkolwiek w sensie formalnym to może być chyba trudne, bardziej może postawienia sprawy na jakimś międzynarodowym gruncie, prawda?
To znaczy, ja myślę, że tak, no przede wszystkim zespół parlamentarny dotyczy obu agresorów, czyli i III Rzeszy Niemieckiej, i Związku Sowieckiego, i to jest wpisane wyraźnie, bo proszę pamiętać, że ten pierwszy zespół parlamentarny dotyczył tylko i wyłącznie Niemiec jako państwa i odpowiedzialności Niemiec za agresję, szkody wyrządzone. Natomiast tu mamy do czynienia z szerszym zagadnieniem, co zresztą było postulowane przez opozycję. Gdy ukazał się raport, no to jednym z takich pytań było, no dobrze, a co z Sowietami, więc pragnę państwa zapewnić, że pracujemy nad tym tematem. Będziemy mieć teraz rok katyński i myślę takim pierwszym.
No ale realnie panu profesorowi się wydaje, że to trochę chyba jak grochem o ścianę, prawda? Znaczy, że to bardziej chodzi może o podniesienie problemu. Czy o rzeczywiste odszkodowania?
Nie byłbym takim pesymistą, bo proszę pamiętać, że Rosja, obecna Rosja, ma zamrożone około 500 miliardów dolarów w instytucjach zachodnich finansowych. Więc te pieniądze nie są w Rosji, które trzeba, nie wiem, przywieźć taczkami, tylko są po prostu w bankach, w instytucjach finansowych na Zachodzie. Więc jeżeli my wytoczymy roszczenia przeciwko Rosji obecnej jako spadkobierczyni Związku Sowieckiego, to jak najbardziej uważam, że takie roszczenia możemy wysuwać, tym bardziej, że proszę pamiętać, że Rosjanie nie zapłacili nam jeszcze chociażby, w świetle moich obliczeń to jest około 25 ton złota, które mieli nam zapłacić w świetle uzgodnień z traktatu ryskiego. Także myślę, że jest dobry czas na współpracę tutaj z Ukrainą, na pokazanie, że nie tylko Polska, nie tylko Ukraina, ale także i kraje nadbałtyckie były poszkodowane przez okupację sowiecką i sądzę, że akurat można byłoby z tych 500 miliardów coś uzyskać dla Polski. Natomiast tu potrzebna jest współpraca międzynarodowa, dyskusja.
A będzie wola, jak pan profesor uważa, bo z tą współpracą międzynarodową to jest trochę tak, jak właśnie przy tych reparacjach niemieckich, że Niemcy płacą reparacje bez specjalnych protestów innym krajom. Niedawno nawet zakończyły jeszcze te z okresu I wojny światowej. A jeśli chodzi o Polskę, no to pada to...
Jak płacą to było? Afryce.
Płacą Afryce.
Z tego co pamiętam, MSZ miał deklarację tej współpracy, w szczególności z Łotwy, Litwy, Estonii, jeżeli chodzi o kwestie właśnie sowieckie. I myślę, że jeżeli ta polityka byłaby przynajmniej w jakiejś mierze kontynuowana, to jest szansa na współpracę, wypracowanie wspólnego stanowiska, a potem wysunięcie formalnie roszczeń wobec Rosji.
To takie polityczne troszkę pytanie do pana ministra. Czy rząd, który prawdopodobnie powstanie pod wodzą Donalda Tuska, jest szansa, żeby w ogóle był zainteresowany działaniami w kierunku odzyskania poniesionych przez nas strat od Niemców?
Panie redaktor, ja uważam, że nie. To znaczy, na podstawie tych wszystkich dotychczasowych działań przedstawicieli tego środowiska politycznego, no można sądzić, że takie działania nie będą podejmowane. Ja chciałbym jednak nawiązać do wypowiedzi tutaj moich poprzedników. Po pierwsze, no jednak przypomnijmy, że w następstwie tych zmian programowych, które realizowała Platforma, miało dojść tak naprawdę do wyeliminowania w ogóle nauczania historii w klasach niehumanistycznych.
Po pierwszej licealnej, zdaje się, i wtedy był ten strajk głodowy.
Ja przypomnę, że wtedy liceum trwało, nie było ogólnokształcącym, tylko było liceum przygotowującym do tak zwanej matury. Mm-hmm. Mówię tak zwanej, było to ukierunkowanie tak naprawdę na poziomie pewnego profilu i to uderzało nie tylko w kształtowanie się tożsamości czy modelu wychowania, ale uderzało również w tych, którzy wybierali kształcenie humanistyczne, ponieważ nie mieli świadomości tego, co to jest prąd elektryczny, co to jest światło, no nie wiem, co to są prawa grawitacji, czy zasady dynamiki Newtona. No, to działanie całkowicie paranoiczne, więc jeśli ktoś mówi, że nie będzie prac domowych, to nie tylko mówi, ale prawdopodobnie uczyni, żeby całkowicie odciążyć dziecko od obowiązku pracy.
Tak głębiej sięgając,
domu.
Pan profesor uważa, że ja co jest celem się, tego?
Ja spotykałem się z rektorami uczelni szkół wyższych. Pamiętam spotkanie czy na Politechnice Krakowskiej, czy Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie wprost rektorzy prosili o to, żeby przy tych zmianach programowych raczej zmierzać ku temu, aby absolwenci liceum mieli zdecydowanie lepszą wiedzę z zakresu matematyki, fizyki czy chemii, ponieważ tak naprawdę Politechnika czy AGH musi organizować kursy przygotowawcze dla tych, którzy ponoć są absolwentami liceów. No i rzecz ważna, no pan Grzegorz Surdy, pan prezes nie powiedział o tym, ale rzeczywiście sytuacja tych zmian programowych w czasach PO-PSL była, ta sytuacja była o tyle dramatyczna, że te zmiany doprowadziły do strajku głodowego właśnie tutaj w Krakowie, gdzie uczestnikiem również był pan Grzegorz Surdy czy radny Adam Kalita. Więc tych osób było zdecydowanie więcej. Więc wszystko się rzeczywiście może nam przytrafić, wszystko się może zdarzyć. Te zmiany mogą i będą zmierzały w mojej opinii w tym kierunku, żebyśmy stali się czymś na kształt, nie wiem, etnosu, a nie narodu. Abyśmy stali się jednym z etnosów w obrębie Unii Europejskiej, żeby w miejsce tego, co nazywamy patriotyzmem, wprowadzili pojęcie patriotyzmu przepraszam, w cudzysłowie, wężykiem patriotyzmu europejskiego. To jest najbardziej niebezpieczne, bo kiedyś w przyszłości obudzimy się w sytuacji podobnej do, nie wiem, przedstawicieli Katalonii, czy Baskonii, czy innych przestrzeni etnicznych, które upominają się o swoje prawa współcześnie. Więc to jest niestety możliwe do przeprowadzenia i niestety programy polityczne ugrupowań, które mają w tej chwili większość w Sejmie, właśnie tego rodzaju działania zapowiadają. Natomiast jedna rzecz jest bardzo istotna i ważna, też przez skromność pan profesor Wnęk nie zaznaczył, to rzeczywiście to, co jest istotne i ważne, to jest prawda. Tak jak prawda w nauczaniu historii, tak również i prawda, ta prawda, którą zyskaliśmy dzięki tej żmudnej, ciężkiej pracy wielu ekspertów Instytutu. Dzięki tej pracy mamy wielkie wydawnictwo, tak, ale jeszcze więcej materiałów, które nie weszły w skład tego wydawnictwa trzytomowego, gdzie rzeczywiście przy zastosowaniu i też jest problem. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale jak to powinniśmy ten problem rozwiązać, to jest przedstawienie metodologii, na podstawie której metodologii naukowej, która pozwoliła przygotować ten raport, bo rzeczywiście to jest pewien kanon, który powinien być przeniesiony również na pracę nad raportem dotyczącym strony rosyjskiej. I wreszcie trzecia rzecz, o której chcę bardzo mocno powiedzieć. To my odpowiadamy za edukację i wychowanie młodych ludzi, tego młodego pokolenia, które wchodzi do szkół, i my za to poniesiemy tak czy inaczej odpowiedzialność. Ale też nie zgadzam się z tym, że z takimi łatwymi ocenami w odniesieniu do obecnego pokolenia młodych, do młodych ludzi, gdzie ich ocenia się w sposób zbyt uproszczony, mówiąc, że ci, którzy przeżyli komunę, mieli większą wiedzę historyczną niż ci obecni.
Nie, zupełnie
inaczej i to w wielu wymiarach. Dla mnie oburzające jest tylko to, że ci, którzy przeżyli komunę, dzisiaj postulują wyprowadzenie w tym wypadku akurat religii ze szkół, bo to jest pewien paradoks.
A to akurat nie o tym środowisku.
Nie o tym będziemy dyskutować,
myślałam,
ale
tak,
to jest właśnie ten paradoks pokolenia, które wyszło z komuny,
naturalnie,
które teraz wspiera tego rodzaju działania. Ale wracając tutaj, ja przypomnę, dzięki młodym ludziom mamy setki, tysiące grup rekonstrukcyjnych, które przybliżają wiedzę historyczną we wszystkich wymiarach, również tych walorach smakowych, w zapachu, w obrazu, w zwyczaju, tradycji. To są ci ludzie pokazujący nam dzisiaj, czym było średniowiecze, ale to są też również ci ludzie, którzy pokazują nam, czym było pełnienie służby wojskowej w czasach II Rzeczypospolitej i czym było wypełnienie przysięgi wojskowej w czasach II wojny światowej i po II wojnie światowej. To są młodzi ludzie, którzy często na własny koszt przygotowują wszystko, co niezbędne do tego, aby pokazać innym, jak ten świat wyglądał.
Absolutnie pełna zgoda. Ja może tak gwoli wyjaśnienia, mówiąc o tej wiedzy historycznej pokolenia, powiedzmy, lat 80., miałam na myśli tę część społeczeństwa, bo wiadomo, że nie całą, która w ogóle miała chęć zainteresowania się historią, no choćby
oczywiście
ówczesnym podręcznikiem pana profesora Roszkowskiego, który teraz jest czci i wiary za podręcznik do hitu naatakowany przecież to w ubiegłym roku. Także myślałam o tej części,
tak,
prawda,
oczywiście,
bo wiadomo, że cały ogrom ludzi, którzy po prostu przeszli jakby z tamtego systemu w ten, z dużym, że tak powiem, zadowoleniem braku
i to
pracy.
Niektórzy mając wykształcenie historyczne, jak Donald Tusk, używający
chociażby
określenia, że polskość to nienormalność.
Tak jest, chociażby. Ja tylko tak do własnego ogródka, bo tu widzę, że pan Grzegorz Surdy powiedzieć chce, ale tak mi się nasunęło taki kamyczek do mediów publicznych i do wiedzy i możliwości, które o historii, mówienia o historii, które właśnie w mediach publicznych są. Jak przypominam sobie rok 2012, informowanie w mediach publicznych o strajku głodowym w związku z usunięciem jak gdyby nauczania historii, no to do tych z państwa, którzy jakby uważają, że to jest prawda, że nie ma w mediach teraz pluralizmu, no to informuję, że wtedy nie wolno było o tym po prostu informować. Właściwie nie wolno było takich materiałów z Krakowa przekazywać. Pojawiały się, przepraszam bardzo, na antenie Telewizji Kraków. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnopolskie media informacyjne, to tego nie było. No istnieje duża obawa, że będą państwo znowu teraz, jeśli chodzi o radio i telewizję, mieć sączoną jedną, jedyną, prawdziwą prawdę. Grzegorz Surt.
Czy to rzeczywiście, pani redaktor, poruszyła ważną kwestię pewnego bloku informacyjnego?
No bo ja właśnie tak sobie to przypomniałam, jak
regionalnie rzeczywiście tu ludzie wiedzieli,
mówili.
No bo dochodzili, przychodzili tam tak, do kościoła, do nas, a z drugiej strony
i
trzeba
były
przyznać,
informacje w
że stacją,
mediach.
Która pierwsza przełamała, to był Polsat wtedy. To pamiętam, że Polsat zrobił taką sobotę, niedzielę na ich antenie centralnej po chyba półtora tygodniu protestu, że
no, ale ja mówię o mediach publicznych, o które
internet,
rzekomo toczy
i swoje
się,
oczywiście
tak,
czyni internet,
toczy
i to jest
teraz
nadzieja.
Taka walka
a wracając do tej kwestii między panem profesorem, ministrem, a panią redaktor, znaczy
nie,
ważną
ja chciałam
kwestię
wyjaśnić, tylko, co miałam,
poruszył pan minister, bo pasjonaci. To rzeczywiście jest ta mocna
tak,
strona.
Świetne są te
oraz to, że dzisiaj
grupy.
Rzeczywiście dostęp do wiedzy, bo internet, jak i mnóstwo wydawanych wartościowych publikacji daje dostęp rzeczywiście również młodym ludziom do tych, ale jednak zgadzam się z panią redaktor, że to przygotowanie takie gruntowne w szkołach komunistycznie, mówię o indoktrynacji, bo one były obarczone, zwłaszcza, że w szkołach średnich...
No, ale ja też mówiłam o drugim obiegu, prawda,
no,
który
tak.
był...
W szkołach taki... średnich komunistycznych okres historii kończył się na dojściu do II tak. wojny światowej. Dalej już jakby historii nie było. Więc to jest ten. Ale rzeczywiście przygotowanie jednak takie ogólne i to, co pan minister powiedział, te szkoły kiedyś były rzeczywiście ogólnokształcącymi. Dawały możliwość, że człowiek, który kończył technikum, ja mam mnóstwo przyjaciół, którzy kończyli technikum, czyli sprofilowaną jakby szkołę, ale mieli możliwość studiowania na uczelniach humanistycznych, kierunków humanistycznych i świetnie się sprawdzali. I na odwrót, człowiek, który kończył powiedzmy liceum, bardzo łatwo. A dzisiaj w dobie takich specjalizacji to jest podstawa, żeby mieć tą wiedzę ogólną, żeby dać możliwość tym młodym ludziom, żeby oni mogli się za przeproszeniem przebranżowić na potrzeby. Jeżeli będą tylko i wyłącznie przygotowani pod kątem nawet nieźle, powiedzmy, humanistycznym, nie będą mieli wiedzy no, tej podstawowej, o której mówił pan minister, czyli minimum wiedzy matematycznej, zresztą matematyka królową nauk. No, to, co kiedyś odrzucono, bo dzisiaj z powrotem na szczęście matura również zawiera matematykę, ale był taki moment, pamiętam, ten, że właściwie zrezygnowano, uznano, że właściwie po co, nie? Obniżanie ten, więc tu wierzę, że pewien zdrowy rozsądek, że jednak no, każdy, to co pan minister powiedział, no,
pan
jesteśmy
Grzegorz
odpowiedzialni,
jest
że rodzice będą
dłużej. To dobrze. Pan profesor Wnęk, wracam, przepraszam państwa bardzo. Wracam do reparacji, no bo to też przecież ta wiedza, to co Grzegorz Surdy mówił, wiedza w PRL-u, w książkowa kończyła się na wybuchu wojny, bo potem to już było niewygodne, a nie mówię już w ogóle o tych czasach późniejszych. Grabież Polski Niemcy zaczynają w 1939 roku. Systematyczną grabież, przemyślaną.
Rosjanie też.
Rosjanie też, oczywiście.
Nawet można powiedzieć, pani redaktor, że to się zaczęło wcześniej, ponieważ oni tutaj w 1939 weszli bardzo dobrze przygotowani, mieli ekspertów, niejednokrotnie utytułowani, naukowców, którzy współpracowali. To nie byli żadni prości żołnierze, którzy coś niszczyli. Oczywiście takie przypadki były, ale to byli ludzie wykształceni z doktoratami, niektórzy byli profesorami niemieckich czy austriackich uczelni, którzy tak naprawdę przygotowali, zorganizowali, mieli spisane, co należy ukraść, gdzie należy to zdeponować, jak przejąć. Dotyczyło to zarówno dzieł sztuki, jak i także różnego rodzaju firm, szczególnie takich, w których można było produkcję przekształcić na produkcję zbrojeniową. Chodziło o to, żeby jak najszybciej wywłaszczyć Polaków i przejąć po prostu ten majątek. Natomiast chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o edukację tutaj, więc już teraz widzimy po roku od raportu, że zaczynają się pojawiać różne inne publikacje. że ludzie wracają do źródeł. Właśnie dość ciekawą też książkę na temat robót przymusowych ostatnio opublikowano, że nastąpił pewien powrót do różnego rodzaju źródeł opracowań i podejmowania tematyki. Proszę pamiętać, że w nauce, a także i w nauce historycznej, mamy do czynienia z pewną zawsze inercją. Nie napisze się książki w miesiąc czy w dwa miesiące. To są potrzebne są na to przynajmniej tam kilka miesięcy, rok, nawet dwa, a czasem i kilka. I tutaj widzimy bardzo pozytywną rzecz, mianowicie artykuły, no pojawiają się książki, różnego rodzaju publikacje.
Czy tak było wcześniej, bo ktoś z historyków wspominał mi kiedyś, że ten czas wcześniejszy, powiedzmy no, przed 2015 rokiem, był taki, że nie bardzo się brano w ogóle do historii II wojny.
No to znaczy nastąpiło, historia też nie ma pewne mody, powiedzmy. Więc proszę Państwa, o ile po 89 roku historycy zrezygnowali na przykład w dużej mierze z historii właśnie II wojny światowej na zachodzie, na rzecz powiedzmy tego, co się dało na wschodzie, bo tam mieliśmy największe białe plamy, prawda? Więc to, co było w województwach wschodnich, to, co się działo pod okupacją sowiecką, tutaj nastąpiło powiedzmy przejście i ono jest słuszne, bo historyk zawsze lubi poruszać nowe tematy, przypatrywać się, jak coś się zmienia. Jeżeli mieliśmy zakaz pisania na przykład o właśnie kwestii okupacji sowieckiej, w ogóle o kresach wschodnich nie za bardzo można było pisać. Ja pamiętam, że moja mistrzyni właśnie jak w 89, ja w 93 miałem seminarium, no to napiszmy jakieś opracowanie o Lwowie. No bo nie było nic o Lwowie i podjęła powiedzmy taką tematykę prac magisterskich, więc to nastąpiło pewne przechylenie zainteresowania. Natomiast myślę, że źle się stało, że porzuciliśmy kwestie gospodarcze z okresu II wojny światowej oraz także w okresu PRL-u. No, to proszę Państwa, mamy bardzo duże luki w tej dziedzinie i proszę zauważyć, że my nie wiemy nic tak naprawdę o eksploatacji naszego kraju po 1945 roku przez Związek Sowiecki, prawda? Nie wiemy, jaka była to skala. W podręcznikach mamy dwa zdania napisane, że ona była,
a źródła?
Że mowa...
Dostęp do jakichś źródeł?
Źródła oczywiście mamy, tylko jak nikt się nad tą kwestią nie pochylił. No my, proszę Państwa, do tej pory nie mamy napisanej chociażby historii gospodarczej Polski w czasie II wojny światowej, a rzecz jest naprawdę bardzo ciekawa i interesująca. Ale także się odnosi do pewnej narracji też niemieckiej, że my w zamian za kresy wschodnie otrzymaliśmy świetnie rozwinięte tereny na zachodzie. No to nie jest, proszę Państwa, prawda, o tyle, że one były owszem świetnie rozwinięte jeszcze w 1938-1939, ale już nie w 1945 roku. Były to, wystarczy sobie zobaczyć zdjęcia z Wrocławia, ale i nie tylko, że to zostało obrócone w gruzy. Najpierw była ewakuacja firm i różnego rodzaju dóbr prowadzona przez Niemcy, a potem szeroko prowadzone demontaże przez Związek Sowiecki, więc tak naprawdę dostaliśmy ruinę. Oczywiście, no na przykład...
Też takich informacji brak było w podręcznikach, tak, prawda? Bo to też jest kwestia tego, skąd młodzi ludzie mają to wiedzieć.
Bo chodziło o to, żeby stworzyć wrażenie, że no, Polska na tym zyskała, natomiast Polska straciła około 77 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dla przypomnienia, to jest więcej niż cała Bawaria dzisiejsza. Więc ten rachunek, który jest podnoszony czasem, czego chcecie od nas w zamian za reparacje, dostaliście powiedzmy nasze ziemie wschodnie, mówią o narracji niemieckiej, no to nie jest tak do końca prawda, bo nawet w czysto wymiarze takim terytorialnym, to jesteśmy do tyłu 77 tysięcy kilometrów kwadratowych. Natomiast czy wartość tych ziem, to też można na to różnie patrzeć, bo owszem, Dolny Śląsk był rozwinięty, ale już Pomorze na przykład zachodnie, no to też ani ziemia, ani taka gospodarka nie była, nie wiadomo jaka. Za to zostawiliśmy, nie wiem, Zagłębie Borysławskie. Oprócz tego, co, o czym nie wiedzieliśmy w czasie II Rzeczpospolitej, na przykład na terenach dzisiaj Białorusi, chociażby sole potasowe, innego rodzaju kopaliny, których wówczas nie wydobywano albo na małą skalę. Także sprawa jest, myślę, że wielowątkowa. A wracając do kwestii edukacji, no ona, proszę Państwa, po 89 roku, i tu myślę, że można wrzucić kamyczek do wszystkich rządów, ona nie była priorytetem i to, co się zmieniło, to ten brak edukacji patriotycznej. Nawet w PRL-u była jakaś taka edukacja patriotyczna, a potem szkoła to w dużej mierze odpuściła. Także to jest no, bardzo duży błąd. My nie mieliśmy takiej polityki.
Ucząc kolejne pokolenia nauczycieli, no niestety już też w tym nowym...
Ja może taki mały wtręt do tej edukacji rytmie, historycznej. Prawda? Za komuny pojawiły się dobre filmy historyczne, przy nawet jakichś tam elementach trącących propagandą, bo o Orle film bardzo dobry, o Westerplatte naprawdę dobry, o Hubalu niezły, naprawdę tam do dzisiaj można oglądać te filmy, zaś po 89 roku tych filmów historycznych, również nawiązujących do najnowszej historii, naprawdę można no, policzyć na jednej ręce. O stanie wojennym, bo jesteśmy niedaleko rocznicy stanu wojennego, zrobiono właściwie dwa filmy. Jeden niezły, tylko że prześmiewczy po prostu, komedia Rozmowy kontrolowane, który mógłby się pojawić jako, nie wiem, 10 czy 50 film. I jeden film dotyczący pacyfikacji morderstwa na górnikach strajkujących w kopalni Wujek. I tak naprawdę to jest wszystko, plus gdzie jeszcze się jakoś tam wątkowo pojawiały.
Jeśli mogę wejść tylko w słowo z tym komediowym podejściem, to jest szalenie niebezpieczne, bo to jest...
No tak, ja mówię, że to mógłby być 10 film.
To jest dobre, jak ktoś ma świadomość historyczną i może ewentualnie się wtedy zdystansować. Natomiast jeżeli nie ma, tak jak młodzież, która się tego nie uczyła, to dokładnie potem jak grzyby po deszczu wyrastały, pani... tak, wyrastały takie lokale gastronomiczne, wódka i coś tam, dobrze, i stał przed tym milicjant i po prostu hi, 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 ha, 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 a do dzielnicy Nowa Huta Walczącej, gdzie tylu ludzi zginęło, tylu było pałowanych, jeździło się na wycieczki, w ogóle jak fajnie było jeździć tak, trabantem. Tak. To jest szalenie właśnie niebezpieczne.
Więc tutaj odnosząc się do tej kwestii, do tego problemu, ale i wcześniej podniesionych, to właśnie zamysłem stworzenia powołania Ministerstwa Edukacji i Nauki było połączenie tych dwóch przestrzeni. Z jednej strony tego, co związane jest z uprawianiem nauki i kształceniem kadr dla nauki, ale również kształcenia nauczycieli, z tą przestrzenią, w której ci edukatorzy, nauczyciele, wychowawcy mieliby funkcjonować, mieliby działać. Nie tworzenia takich przestrzeni wyodrębnionych. To, co jest istotne i ważne w mojej opinii, to jest to, co udało się zrobić przez te ostatnie lata. To jest wsparcie poprzez programy ministerialne takich działań edukacyjnych, chociażby programu Poznaj Polska, ale też wsparcia stowarzyszeń, które funkcjonują w tej przestrzeni oddziaływania historycznego. Tych działań naprawdę było bardzo wiele, ale też skutki tego niesamowite, bo na wielu pomnikach rzeczywiście zostały usunięte pewne napisy. Jakie? Ano takie, że to nie ofiary hitlerowców, ale to ofiary reżimu niemieckiego zostały zamordowane. Więc to tajemnicze określenie hitlerowcy, owszem, ciągle gdzieś funkcjonuje, ale zyskaliśmy świadomość tego, że to jednak za sprawą Niemiec, że tym katem byli Niemcy. I co więcej, obok hitlerowców pojawiają się naziści, ja dodam, że narodowi socjaliści. To już nikomu przez gardło nie chciało przejść, że to byli narodowi socjaliści, więc to jest niesamowite. To jest to, że udało się bardzo szybko wypchnąć z Rzeczypospolitej syna adiutanta Adolfa Hitlera, który pełnił funkcję ambasadora, który w ogóle nie miał zrozumienia dla tej sytuacji. Ja też się dziwię wtedy pani przywódcom niemieckim, to znaczy dziwię się, że oni zdecydowali się na takie działania, ale skoro zdecydowali się na to, żeby syna adiutanta Hitlera przysłać do Polski, to pokazywali też no, tą butę i arogancję wobec wobec Polski i wobec Polaków. Więc kiedy mówimy o tym okresie 8 lat, to ja mam taką wielką nadzieję, że Polacy bardzo szybko wychwycą ewentualną różnicę, czy te działania, które będą działaniami takiej rezygnacji z odrębności, z tożsamości, bez takiego jasnego i klarownego opisywania tej rzeczywistości, zarówno tej w odniesieniu do czasu odległego, chociażby czasów II wojny światowej, jak i tego okresu PRL-owskiego, no bo...
Ziarno zostało już szczęśliwie zasiane.
No bo tutaj też mamy do czynienia z bardzo, bardzo niebezpiecznymi zjawiskami, chociażby tego, że 13 grudzień może się okazać tym dniem, taką datą, w którym zostaną przywrócone nadzieje na emerytury pracowników Służby Bezpieczeństwa, czy Urzędu Bezpieczeństwa, czy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Pani redaktor, ale to jest
makabryczne, bo to pokazuje nam, że po tylu latach wracamy tak naprawdę do tego punktu sprzed 1989 roku.
Makabryczne tym bardziej, że przecież emerytury tych osób, one były szczególnie wyższe, obdarzone, dodatkowymi przywilejami, co jest szalenie ważne, że ten powrót jakby do tak zwanej
polega
normalności.
Na tym, że im zmniejszono emerytury do średniej emerytury,
tak
nie, że pozbawiono ich w ogóle, bo jeszcze bym rozumiał,
nie,
że oni płaczą, bo nie mają emerytury, umierają z głodu, ale oni mają normalne emerytury po prostu, tylko nie mają
uprzywilejowanych,
nie mają 10 czy 12 tysięcznych emerytur i to jest...
No więc właśnie te rozmowy kontrolowane, czy inne idiotyczne filmy pokazujące w krzywym zwierciadle czasu PRL-u będą święciły triumfy i mogą pojawić się rzeczywiście wątpliwości, czy młodzi ludzie zdobędą się na to, żeby jednoznacznie ocenić to, co wydarzyło się przed rokiem 1989. Bo my staraliśmy się przez te 8 lat mówić o tym, że Polska utraciła niepodległość w 1939 i że na niepodległość wybiła się na nowo po 1989 roku. Natomiast w momencie, kiedy dzisiaj wraca się do prezentowania kolaborantów jako bohaterów, a Wojciecha Jaruzelskiego i innych jako
skandaliczne
tych, którzy...
Skandaliczne porównanie.
To jednego z celebrytów, ani dziennikarzy, nawet publicystów, wymieniać nazwiska.
Mówimy o przywróceniu emerytur, przywróceniu tych wysokich, uprzywilejowanych emerytur kolegom Piotrowskiego i reszty zabójców księży, nie?
Co jest o tyle w tym wszystkim paradoksalne, że przecież komunizm uznany jest za system totalitarny, a zatem przestępczy, prawda? Więc te osoby, które służyły przestępczemu systemowi, dzięki obietnicy pana Donalda Tuska, być może uzyskają na powrót swoje przywileje jako walczący o wolną, tak? Bo to mówią tak, że przecież walczyli o wolną ojczyznę. To jeszcze nasunęła
tak,
mi się
15
sprawa...
października jako święto niepodległości, tak. A nie 11 listopada.
Tak, to któraś z pani posłanek wystąpiła z takim pomysłem, który chyba trudno nawet komentować. Jeszcze też jakże smutna jest sprawa dotycząca likwidacji sowieckich pomników, bo ustawa dopiero przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przecież została przegłosowana w Sejmie w 2017 roku ostatecznie, a jeszcze teraz szef IPN-u, pan doktor Nawrocki, prowadził te większe akcje, takie rozwalania, bo jeszcze do tej pory po prostu takie straszydła naszej niewoli w sposób bezczelny gdzieś tam sobie stały i najwyraźniej nie przeszkadzały.
Ja do pana, nie do końca do pana profesora się sprawa Wnęka, pozbycie się z przestrzeni publicznej różnych nazw, ulic i tak dalej, i bohaterów, którzy
nie można
dalej
powiedzieć,
funkcjonują.
Tak, Kraków sobie poradził naprawdę nieźle, natomiast jeśli chodzi o Warszawę, to są rzeczy zupełnie skandaliczne. Do tej pory nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego. Tam, gdzie była Inki, to już zlikwidowano Inki i wrócił
ale
mały
ma być
Franek.
Plac
chyba,
szarego
tak?
obywatela, czy jakoś
no my jesteśmy krakowianami, ale to było takie bulwersujące, że to może państwo powinni wiedzieć, została ulica nazwana po małym Franku, czyli Gwardia Ludowa, przestępcza organizacja imieniem Inki, a potem NSA wydał taki wyrok, że przywrócono znowu tego małego Franka, więc mały Franek jest znowu, w cudzysłowie oczywiście, bohaterem Polaków. Powoli się tak zbliżamy do końca, to ja jeszcze pana profesora Wnęka chciałam zapytać o to, jak pan widzi perspektywę kontynuowania tych działań związanych z uzyskaniem od Niemców, którzy są szalenie jednak oporni, powołują się na ten dokument nieistniejący, czy notatkę, nazwijmy to, z 1953 roku, bodaj w styczniu tego roku, 3 stycznia dali odpowiedź taką, że sprawę uważają za zamkniętą. I jak bardzo celnie pan minister Mularczyk to skomentował, że trudno zamknąć coś, czego się nie otworzyło.
Ja myślę, że przede wszystkim tutaj jest bardzo duża rola Instytutu Strat Wojennych. My w tej chwili mamy przetłumaczony już raport na język niemiecki. Jest on w składzie i niedługo będzie w druku. Mieliśmy wizyty różnego rodzaju, te studialne z Niemiec, w szczególności młodych ludzi. Mieliśmy taką bardzo ciekawą wizytę młodych prawników z Düsseldorfu, którzy chcieli poznać nasze stanowisko, dlaczego się Polska domaga reparacji, dlaczego w takiej kwocie. To było bardzo dobre spotkanie i to wyszło z ich strony. Więc myślę, że mamy tutaj do odegrania bardzo dużą rolę edukacyjną, ponieważ to nie jest tak, że Niemcy nie chcą nam wypłacić odszkodowań, bo tylko ich to będzie kosztować. Bo można to oczywiście rozłożyć na wiele lat, niekoniecznie musi być to w żywej gotówce. Tylko w Niemczech nie ma świadomości krzywdy, jaką wyrządzono Polsce i Polakom w czasie II wojny światowej, autentycznie. To nie jest w większości tego społeczeństwa zła wola, tylko niewiedza. Jeżeli myślę, że dowiedzieliby się, że na kontach dalej spoczywają pieniądze zagrabione z generalnego gubernatorstwa, to sądzę, że nacisk społeczny, nawet na polityków, oddajcie coś tej Polsce, rozwiążcie sprawę, mógłby po prostu spowodować działania władz niemieckich. Niekoniecznie oni
muszą... A sądzi pan profesor, że byłby nacisk społeczeństwa? No bo jednak oni też od zakończenia wojny są wychowani w pewnej optyce, przepraszam za to paskudne słowo, to już któreś pokolenie, więc zmiana tego chyba nie byłaby prosta.
To na pewno nie jest prosta, ale proszę jednak zauważyć, że społeczeństwo niemieckie ma pewną kulturę dyskusji naukowej i publicystycznej. Jeżeli będziemy podejmować takie działania, czyli na przykład Instytut Strat Wojennych, bardzo dobrze działa też Instytut Pileckiego, ma świetne wystawy. Jeżeli będziemy
i ma w Berlinie siedzibę, zdaje się stosunkowo niedawno otwartą.
W której byłem i zresztą nową wystawę już chyba też otwartą. Więc przez takie oddziaływania miękkie, my mamy szansę zmienić jakąś część opinii publicznej. I proszę Państwa, to się, myślę, że już dzieje. Pokazało się sporo różnych artykułów, niektóre krytyczne oczywiście. W sensie
jest optymistycznie takie, pan profesor
ale
podchodzi.
Jakaś dyskusja w ogóle zaistniała, a do tej pory tego nie było. Poza tym proszę zauważyć, że coś się zmieniło, że myślę, że tu medioznawcy powinni się wypowiedzieć, zrobić badania, ale według mnie, w moim odczuciu, rzadziej już padają hasła polskie obozy zagłady albo polskie obozy koncentracyjne. My postawiliśmy tamę po prostu temu. Znowu się pojawiła na agendzie międzynarodowej kwestia odpowiedzialności. To nie jest tylko Polska, to są Włochy, to jest Grecja, to jest Serbia, to jest wiele krajów, które zostały poszkodowanych. My musimy o tym przypominać, bo inaczej to będą po tym bezimienni naziści.
Czy jest tych sformułowań mniej, tego nie wiem, natomiast jest natychmiast głośny protest, co jest czyli jakby w tym
myślę, że
chyba
jest mniej, bo nie przebija się to.
Grzegorz, pan profesor Wnęk powiedział ważną rzecz, bo chciałbym przypomnieć, że problem w ogóle reparacji czy tam odszkodowań za II wojnę światową dopiero pojawił się ile lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To nie była kwestia, która się pojawiła w 90 roku czy tam 95. Jednym zresztą z prekursorów, i tu mam podziw i uznanie dla działacza opozycji, zarazem członka Światowego Związku Żołnierzy, Krzysztofa Bzdyla, który był jednym z pierwszych, który list jeszcze do premiera jakby problem wywołał. Chwała Bogu, że
to wspomnijmy jeszcze pana Krzysztofa Bzdyla, bo też protest przeciwko tym emeryturom esbeckim.
No tak, to jest jakby druga sprawa, ale mówię o samych reparacjach, że został problem postawiony i on dzisiaj rzeczywiście, mam nadzieję, że również, znaczy to co pan profesor mówi, również w Niemczech zaczyna być dostrzegany, ale w Polsce rzeczywiście został dostrzeżony. Ta dyskusja również nawet opozycja. Ja niestety, i tu mam pewną obawę, i boję się, że jeżeli, zależy oczywiście jak sytuacja na wschodzie się zakończy, że łatwiej będzie uzyskać odszkodowania od Rosji, jeżeli powiedzmy Rosja rzeczywiście zostanie złamana, jeszcze zostanie, to jest jakby wtórna sprawa, ale gdyby poniosła klęskę i rzeczywiście roszczenia ukraińskie, odszkodowawcze, bo tu jakby wszyscy uznają, miałyby miejsce, to pewnie łatwiej byłoby również na tej fali, to co zresztą pan profesor mówił, uzyskać jakieś odszkodowania dla krajów tu nadbałtyckich, jak i również dla Polski. Ukrainy ten.
No tak.
Czy Niemcom? Boję się, że niestety pójdziemy na łatwiznę, że na jakiś tam ochłap niemiecki rząd polski po prostu przystanie i sprawa właśnie zostanie załatwiona.
Niestety, znaczy chciałbym się mylić. Prowadzić ten rząd, który w tej chwili jest większością, jak powstanie, większością sejmową. Puentuje pan profesor Wernacki, bo już...
No, szanowni państwo, jeśli zastanawiamy się nad znaczeniem historii w naszej teraźniejszości, to jako że rozmowę prowadzimy w Krakowie, miejmy świadomość takich wskazań, które pojawiły się tutaj już w XIX wieku, gdzie wprost profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedzieli i pisali, również jako zaangażowani politycznie, mówili o tym, że fałszywa historia może być tylko... może i na pewno będzie fałszywą nauczycielką fałszywej polityki, więc zadbajmy o to, żeby po pierwsze prawda była fundamentem dla nie tylko historii jako nauki, ale również dla nauczania historii w polskiej szkole, a z tym z całą pewnością skojarzone będzie to, co istotne i ważne, czyli właściwy model wychowania patriotycznego.
To jest szalenie ważne, bo mieliśmy już przecież wdrażany tak zwany patriotyzm nowoczesny. Tak pan profesor mówił o patriotyzmie europejskim, ale mi się jeszcze przypomina ta nowoczesna odsłona patriotyzmu w postaci tego orła z białej czekolady. Państwo nie wiem, czy to pamiętają, przed Pałacem Prezydenckim. Prezydentem był wtedy pan Bronisław Komorowski. To było na 3 maja chyba i pogoda zrobiła się dosyć taka ciepła, no i ta biała czekolada się rozpływała, jak i cały nowoczesny patriotyzm.
I orzeł bardzo nowoczesny.
Bardzo serdecznie dziękuję panom za rozmowę, za tyle bardzo głębokich zdań i uwag. Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych, Grzegorz Surdy, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
dziękuję.
Okręg Małopolska.
Do usłyszenia.
Magdalena Drochomirecka, dziękuję i do usłyszenia za tydzień po 10:00 w audycji Po co nam historia na antenie Radia Kraków.